Znamy założenia rządowego planu szczepień przeciw COVID-19. Utrudnienia na Krajowej Siódemce w Miechowie po zderzeniu trzech aut. W faktach też wnioski z kontroli administracyjnej w sprawie budowy zamku w Stobnicy w Wielkopolsce. I nietypowa zguba Biblioteki Uniwersytetu w Cambridge. Szczepić musimy więcej niż 6 osób na godzinę w jednym punkcie szczepień. To jedno z założeń rządowego planu, jak zaszczepić Polaków, gdy dotrą już do nas szczepionki przeciwko koronawirusowi. Rządowi eksperci szacują, że w pierwszej fazie szczepień chętnych będzie co najmniej 12 milionów osób. Z tymi faktami teraz Mariusz Piekarski. Mariuszu, co jest największym problemem w tym planie?
To kto nas zaszczepi? Pielęgniarki, ratownicy medyczni, czy może także farmaceuci, a także jak w krótkim czasie zakwalifikować kilkanaście milionów osób do tych szczepień, bo poza samym ukłuciem, podaniem szczepionki, konieczna będzie lekarska ocena naszego stanu zdrowia. Dlatego rozważane jest wprowadzenie elektronicznych zgłoszeń z opisem naszych chorób, by potem do minimum skrócić wizytę u lekarza przed podaniem szczepionki. A to, gdzie i kiedy zostaniemy zaszczepieni, mamy dostawać SMS-em. Nie ma mowy o ustalaniu czy negocjowaniu tego terminu. Jak ustaliłem, nie będzie też wyboru, którą szczepionką zostaniemy zaszczepieni. Dla wszystkich wystarczy, zapewnia minister zdrowia.
Liczba szczepień zakontraktowanych zapewnia możliwość zaszczepienia każdemu obywatelowi.
Chętnych może być 12, a nawet 15 milionów osób, szacuje rząd, co przy konieczności podania dwóch dawek oznacza nawet 30 milionów szczepień w kilka miesięcy. Dlatego na pewno będą odbywały się poza przychodniami, na przykład w remizach strażackich czy mobilnych punktach drive-thru. Warszawa, Mariusz Piekarski.
Uwaga kierowcy, na Krajowej Siódemce w małopolskim Miechowie zderzyły się trzy auta. Ranne są dwie osoby. Ruch odbywa się wahadłowo.
Śledzimy fakty.
Decyzja o pozwoleniu na budowę zamku w Stobnicy w Wielkopolsce została wydana z naruszeniem prawa, ogłosił wojewoda Wielkopolski. To wniosek z trwającej kilka miesięcy kontroli administracyjnej. Ta opinia nie pozwala jednak unieważnić decyzji starostwa powiatowego, które zgodziło się na tę kontrowersyjną inwestycję. Na linii nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jakie więc znaczenie w całej sprawie mają ustalenia urzędników wojewody?
Zostaną przekazane prokuraturze, która prowadzi swoje postępowanie w tej sprawie. W ocenie urzędników najpoważniejszym naruszeniem była zgoda starostwa na budowę, mimo że inwestor nie przedłożył decyzji środowiskowej dla części inwestycji.
I nie potwierdził prawa inwestora do dysponowania kanałem Kończak na cele budowlane. Kanał Kończak jest własnością Skarbu Państwa.
Mówił wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczak. Urzędnicy tłumaczą, że nie mogli unieważnić decyzji ze względu na dotychczasowe orzecznictwo sądów w podobnych sprawach i nowelizację w prawie budowlanym. Stronom od postanowień po kontroli wojewody przysługuje odwołanie. Wciąż nie wiadomo więc, czy budowa w Stobnicy zostanie dokończona, czy powstała dotychczas konstrukcja zostanie rozebrana.
Biblioteka Uniwersytetu w Cambridge apeluje o pomoc. Chodzi o notatniki Karola Darwina, które zniknęły z jej kolekcji. Szczegóły ma dla Was nasz korespondent Bogdan Frymorgan.
Cenne notatniki zawierają m.in. szkic słynnego drzewa życia, za pomocą którego Darwin ilustrował ewolucyjny związek między różnymi gatunkami. Warte są około 2 milionów funtów. Ostatni raz widziano je na półkach biblioteki 20 lat temu. Przypuszczano, że mogły zostać położone w niewłaściwym miejscu, ale po dokładnym dochodzeniu kuratorzy doszli do wniosku, że zostały skradzione. Półki Biblioteki Uniwersyteckiej w Cambridge mają łączną długość ponad 200 kilometrów. Dzieła Karola Darwina zawarte są w 189 specjalnych katalogach z zapiskami, listami i rysunkami twórcy teorii ewolucji.
20 lat. Ktoś zdecydowanie bardzo przetrzymał te książki. A my Was nie trzymamy dalej w niepewności, tylko zapraszamy na fakty sportowe.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
A fakty sportowe dziś wieczorem przygotowuje Paweł Pawłowski. Dobry wieczór, Paweł.
Dobry wieczór. Na Eurobasket musimy jeszcze poczekać. Polscy koszykarze przegrali dziś z Izraelem 72-78. Był to drugi mecz w tak zwanej bańce w Walencji. Po wygranej z Rumunią i porażce z Izraelem o awans na Eurobasket powalczymy dopiero w lutowym okienku. Wtedy czeka nas drugi mecz z Rumunami i rewanż z Hiszpanią. A co po dzisiejszej porażce mają do powiedzenia nasi koszykarze?
Izrael dzisiaj zagrał dobry mecz, ale my też możemy być dumni z tego meczu. meczu, ponieważ nasze zaangażowanie w tym meczu było naprawdę na wysokim poziomie, więc z tego możemy się cieszyć. Nie trafiliśmy kilku rzutów wolnych, prostych rzutów spod kosza i ten wynik nam uciekał.
Mówił Łukasz Kolenda. Zostawiamy basket, czas na piłkę nożną. Za nami zapowiadane jako hitowe starcie Lechii Gdańsk z Lechem Poznań. Mecz okazał się nudnym widowiskiem. Kolejusz wygrał to spotkanie 1-0 po golu Isaka. Tymczasem Wisła Kraków ogłosiła, że po zwolnieniu Artura Skowronka zespół Białej Gwiazdy tymczasowo poprowadzą asystenci Kazimierz Kmiecik i Grzegorz Mokry. Szkoleniowcy poprowadzili już pierwszy poniedziałkowy trening z zespołem Wisły. No i tak będzie aż do czasu zatrudnienia nowego szkoleniowca. Na koniec jeszcze srebrny medal Igrzysk Olimpijskich dla Bartłomieja Bonka. Polski sztangista został oficjalnie wicemistrzem olimpijskim z Londynu w kategorii 105 kg. Poinformował o tym Międzynarodowy Komitet Olimpijski, a powodem takiej decyzji jest przyłapanie na dopingu Ukraińca Oleksija Trochitija, który pierwotnie w Londynie wywalczył medal. Po ponownym przebadaniu jego próbek wykryto w nich niedozwolone substancje.